Rozpoczniemy nasze nabożeństwo pieśnią numer 18. Prosimy brata z Rumunii, by prosił Pana Boga o błogosławieństwo. Nasz drogi Ojcze, dziękuję Ci, Panie Boże, za obietnicę Twojej miłości, jak również dziękujemy Ci za Twojego Syna, że umarł za nas, że możemy otrzymać życie wieczne. Dziękujemy Ci również za te lekcje, które mamy dzisiaj, by te słowa brata Kingsley były w naszych sercach, jak również prosimy za braterstwem, którzy są w potrzebie, jak i za tymi, którzy nie mogli być na tej konwencji, jak również za każdym z osobna, który jest na tej konwencji i wzywa Twojego świętego imienia. Wszystko to przesyłamy w imieniu naszego drogiego Zbawcy, Pana Panów, Króla Królów. Amen. Chciałbym Bratesu przedstawić brata Erniego Kensley z Orlando na Florydzie w USA. Brat Kensley jest moim bratem w Chrystusie i dobrym przyjacielem i będzie mówił do was, do nas, tematem kapłan na wieki. Brat Ernie jest proszony. Dziękuję, bracie Wade. Dziękuję bratu, który się modlił. Dzień dobry. Siostra Jenny i ja jesteśmy szczęśliwi, że możemy być tutaj. I przywozimy wam miłość od naszych braci z Orlando na Florydzie, którzy bardzo pragnęli przekazać wam wyrazy naszej specjalnej miłości. Jesteśmy bardzo radośni z tej możliwości, że ostatnich 6 dni, że możemy być z wami, dzięki łasce naszego Pana. Dziękujemy naszemu niebiańskiemu Ojcu za tą możliwość bycia w tej radości. Temat naszych rozważań, kapłan na wieki. Pan Bóg złożył przysięgę odnośnie naszego Pana Jezusa. Cytat. Przysiągł Pan, a nie będzie tego żałował, mówiąc, tyś jest kapłanem na wieki, według porządku Melchizedekowego. Psalm 110, werset 4. Dlaczego nasz Pan musi być kapłanem i kim jest Melchizedek? Apostoł Paweł wspomniał potrzebę kapłaństwa, albowiem w liście do Hebrajczyków apostoł Paweł wspomina, albowiem każdy najwyższy kapłan z ludzi wzięty za ludzi bywa postanowiony w tych rzeczach, które do Boga należą, to jest, aby ofiarował dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć z nimi, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabościom. I ze względu na nią powinien, jak za lud, tak i za samego siebie, składać ofiary za grzechy. A nikt samego siebie nie podnosi do tej godności, tylko zostaje na nią powołany przez Boga, jak Aaron. Taki Chrystus nie sam sobie nadał godność arcykapłana, lecz uczynił to ten, który do niego powiedział, jesteś moim synem. Dzisiaj zrodziłem cię. Jak i na innym miejscu mówi, tyś kapłanem na wieki, według porządku Melchizedeka. To werset z listu do Rzymian, 5 rozdział, 1 i 6 werset. Zanim Adam zgrzeszył, człowiek nie potrzebował kapłaństwa. Adam miał więź z Panem Bogiem jako jego ziemski syn. Ale ludzki grzech i w rezultacie kara spowodowała potrzebę kapłaństwa. Ponieważ człowiek jest potępiony i upadły, nie może przyjść do Pana Boga bezpośrednio. Potrzebuje, by kapłaństwo reprezentowało go przed Panem Bogiem, by mógł pokutować za swoje grzechy i radzić sobie ze swoim upadłym stanem.
Prawdziwy cel kapłaństwa to stworzenie człowieka doskonałym oraz przeniesienie go z powrotem do harmonii z Panem Bogiem. Zobacz list do Rzymian, Żydów, 7 rozdział, 19 werset. Kapłaństwo Aaronowe. W zakonie żydowskim ziemskie kapłaństwo było ustanowione z Aaronem, będącym najwyższym kapłanem, i z jego synami, będącymi kapłanami niższego rzędu. Były dwa powody do powstania kapłaństwa Aaronowego. Powód pierwszy. Oni usługiwali Panu poprzez namiot zgromadzenia, gdzie składali dary i ofiary określone według zakonu. Wśród tych darów mieściło się również coroczne wspominanie grzechów Izraela. Mimo tego, że krew byków i kozłów nigdy nie mogła zmyć grzechów, to jednak oczyszczała Izrael w symboliczny sposób. Także mogli oni nadal utrzymywać więź z Panem Bogiem, będąc w zgodzie z zakonem. Zobacz list do Żydów, 10 rozdział, 3 i 4 werset. Drugi powód. Kapłaństwo Aaronowe wskazywało na wspanialsze, duchowe kapłaństwo, oparte na lepszych ofiarach, które w rzeczywistości miały zmyć grzechy. Tak jak namiot zgromadzenia był przenośnią i cieniem niebiańskich rzeczy, tak samo kapłaństwo Aaronowe wskazywało na wspanialsze kapłaństwo, które będzie w stanie pojednać Izrael i resztę rodzaju ludzkiego z Panem Bogiem. List do Żydów, 8 rozdział, wersety 4 i 5. Jezus miał być najwyższym kapłanem tego wspanialszego kapłaństwa. W 5 rozdziale listu do Żydów apostoł Paweł pisze, że każdy najwyższy kapłan jest wybrany spośród ludu i ustanowiony, by reprezentować ludzi przed Bogiem. Żaden z ludzi nie może przywłaszczać sobie tej godności sam, lecz musi być powołany przez Pana Boga. By mieć udział w dziele pojednania, najwyższy kapłan musi zostać miłym dla Pana Boga i wybranym przez Niego do tej szczególnej roli. Widzimy to w Bożym powołaniu Aarona na kapłana. Pan Bóg polecił Mojżeszowi, aby Aaron i jego synowie sprawowali czynności kapłańskie. Druga Księga Mojżeszowa, 31 rozdział, werset 10, rozdział 35, werset 19. Wybór był potwierdzony podczas poświęcenia kapłanów, kiedy Aaron i jego synowie objęli czynności kapłańskie. Zobacz trzecią Mojżeszową, 8 rozdział, wersety od 1 do 3 i werset 33. Kiedy Korach i inni zbuntowali się, a cały naród kwestionował Boży wybór Aarona, Mojżesz wziął laskę z każdego pokolenia Izraela i umieścił wszystkie 12 lasek przed Arką Świadectwa. Imię Aarona było napisane na lasce pokolenia Lewiego. Pan Bóg powiedział Mojżeszowi, że laska, która zakwitnie, będzie wskazywała osobę, którą on sobie wybrał, jako najwyższego kapłana. To, co stało się następnego dnia, zapisane jest w Księdze Liczb. Czytamy. A gdy nazajutrz przyszedł Mojżesz do namiotu świadectwa, oto się zazieleniła laska Aaronowa w domu Lewiego i wypuściła listki i wydała kwiat i zrodziła dojrzałe migdały. I wyniósł Mojżesz one wszystkie laski od obliczności pańskiej do wszystkich synów izraelskich, które gdy ujrzeli, wziął każdy laskę swą i rzekł Pan do Mojżesza: odnieś laskę Aaronową przed świadectwo, aby była zachowana na znak synom odpornym. A zahamujesz szemranie ich przeciwko mnie, aby nie pomarli. Czwarta księga Mojżeszowa, 17 rozdział, wersety od 8 do 10. Pan Bóg jasno przedstawił Izraelitom swoją wolę, że to On wybierze osobę, która będzie usługiwała jako kapłan. Chrystus zwany najwyższym kapłanem. Tak jak Aaron, Chrystus nie wyniósł samego siebie do pozycji najwyższego kapłana. Był powołany przez Pana Boga, by być najwyższym kapłanem na wzór Melchizedeka. A wybór jego został potwierdzony przez złożenie przysięgi. Przez tych dwóch świadków, powołanie oraz potwierdzającą je przysięgę, niebiański Ojciec ustanowił ponad wszelką wątpliwość, że Chrystus miał być tym wspanialszym duchowym, najwspanialszym duchowym kapłanem zobrazowanym przez Aarona. Co przysposobiło naszego Pana do tej szczególnej roli? Apostoł Paweł odpowiada na to pytanie w liście do Żydów. List do Żydów, rozdział 5, wersety od 8 do 10, według tłumaczenia Filipsa. Lecz choć synem był, musiał potwierdzić znaczenie posłuszeństwa poprzez wszystko to, co wycierpiał. Wtedy, kiedy sam potwierdził, że jest doskonałym synem, stał się źródłem wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy będą mu posłuszni, będąc wyznaczony przez samego Pana Boga na najwyższego kapłana według porządku Melchizedekowego. Jezus stał się najwyższym kapłanem według porządku Melchizedekowego z powodu pełnej czci, uległości oraz posłuszeństwa wobec boskiej woli. Widzimy tą uległość podczas doświadczenia, jakie nasz Pan przechodził w Getsemane. Wątpliwości co do Jego wierności została zapisana przez przeciwnika w celu, by odwieść naszego Pana od pomyślnego dokończenia Jego poświęcenia. Jeśli Pan nie byłby wierny, nie zostałby wskrzeszony. Jezus szukał zapewnienia od Ojca, że ta wątpliwość była nieprawdą. Jednak był gotowy wytrwać ostatnie godziny bez tego zwątpienia, bez tego zapewnienia, jeśli taką miała być wola Boża. Przejść przez zdradę, proces oraz ukrzyżowanie bez Bożego zapewnienia byłoby trudne. Mimo to, nasz Pan nie domagał się znaku z nieba. On poprosił o to, by kielich ten go minął, lecz wyraził gotowość przystać na cokolwiek Ojciec wyzwoli. Ewangelia Mateusza, 26 rozdział, wersety od 37 do 45. Nasz Pan otrzymał kapłaństwo, ponieważ udowodnił znaczenie posłuszeństwa poprzez to, co wycierpiał. Przez cały czas Jego ziemskiej działalności Jezus nauczył się, co oznacza być posłusznym woli Bożej. W trakcie procesu, podczas cierpień i pokus ze strony przeciwnika oraz pokonując wstyd i hańbę ukrzyżowania. Listu do Żydów, rozdział 12, werset 2. Poprzez swoje posłuszeństwo dowiódł, że jest doskonałym synem, dzięki czemu stał się najwyższym kapłanem według porządku Melchizedekowego, źródłem wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy są mu posłuszni. Ale dlaczego potrzebne było kolejne kapłaństwo? Apostoł Paweł odpowiada na to pytanie w liście do Żydów. Po pierwsze, ofiary kapłaństwa Aaronowego nigdy nie mogły zmyć grzechu. Te ofiary nie były okupem za Adama. Cytując, wprawdzie każdy kapłan staje codziennie do wykonywania swej służby, wiele razy te same składając ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów. List do Żydów, rozdział 10, werset 11. Nowe kapłaństwo było potrzebne, by zaoferować lepsze ofiary, które rzeczywiście potrafią zmyć grzech i pojednać człowieka z Bogiem. Drugi powód. Kapłaństwo Aaronowe było słabe w tym, że tworzyli je upadli ludzie, którzy umierali po kilku latach od objęcia tego urzędu. Apostoł Paweł pisze, tamtych kapłanów było więcej, gdyż śmierć nie pozwalała im pozostawać w urzędzie. List do Żydów, 7 rozdział, 23 werset. Nowe kapłaństwo było potrzebne, ponieważ kapłani Aaronowi nie żyli wystarczająco długo, by dokonać dzieła pojednania człowieka z Bogiem. Trzeci powód. Kapłani Aarona byli niedoskonali. Potrzebowali składać ofiary za swe własne grzechy, zanim ofiarowali je za grzechy ludu. Istniejące kapłaństwo nie mogło doprowadzić ludzi do doskonałości z powodu ich własnej niedoskonałości. Apostoł Paweł pisze, gdyby doskonałość była osiągalna przez kapłaństwo Lewitów, a wszak w oparciu o nie otrzymał lud zakon, to jaka jeszcze była potrzeba ustanawiać innego kapłana według porządku Melchizedeka, zamiast pozostać przy porządku Aarona? List do Żydów, 7 rozdział, 11 werset. Ten werset również uwidacznia coś ważnego na temat zależności pomiędzy przymierzami a kapłaństwem. Przymierze oparte jest na możliwościach kapłanów, a nie na odwrót. Nowe przymierze wymagało wspanialszego kapłaństwa, by dokonać tej pracy. Apostoł Paweł porównuje różnicę pomiędzy Aaronowym a Melchizedekowym kapłaństwem oraz różne przymierza oparte na tych kapłaństwach. Apostoł Paweł pisze, teraz zaś objął o tyle znakomitszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice. Gdyby bowiem pierwsze przymierze było bez braków, nie szukano by miejsca na drugie. Albowiem ganiąc ich, mówi. Oto Oto idą dni, mówi Pan, a zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe. List do Żydów, 8 rozdział, od 6 do 8 wersetu. Ponieważ ludzie nie potrafili dotrzymać pierwszego przymierza z powodu swojej słabości do grzechu, potrzebne było lepsze, nowe przymierze, wymagające wspanialszego kapłaństwa. Ale by być najwyższym kapłanem, nasz Pan potrzebował oddać coś na ofiarę. Apostoł Paweł mówi nam, co on ofiarował. Apostoł Paweł pisze, powiedziawszy wyżej, żeś ofiary i obiaty i całopalenia za grzech nie chciał, ani sobie upodobał, które według zakonu bywają ofiarowane. Wtedy rzekł, oto idę, abym czynił, o Boże, wolę Twoją. Znosi pierwsze, aby wtóre postanowił. Przez którą wolę jesteśmy poświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa, raz uczynioną. List do Żydów, rozdział 10, wersety od 8 do 10. Bóg nie pragnie ofiar z byków ani kozłów, ale takiej z doskonałego człowieka, okup. Takie ciało zostało przygotowane Jezusowi. Wolą Ojca było, by Jezus oddał swoje doskonałe ludzkie życie na śmierć, i to na śmierć krzyżową. Jezus z chęcią podjął się wykonania tej woli. Ponieważ Jezus pomyślnie wypełnił wolę Ojca, otrzymał o wiele bardziej wspanialszy urząd, stając się pośrednikiem lepszego przymierza, które zostało ustanowione na lepszych ofiarach. Ofiarze z samego siebie, jako okup za Adama. List do Żydów, rozdział 8, werset 6. Pierwszy list do Tymoteusza, 2 rozdział, 5, 6 werset. Lepsza ofiara Chrystusa jest Jego wierność i posłuszeństwo aż do śmierci. Dała Mu prawo, by być najwyższym kapłanem według porządku Melchizedekowego. Kim był Melchizedek? I jak obrazował kapłaństwo naszego Pana? Apostoł Paweł napisał, ten to Melchizedek, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama, gdy wracał po rozgromieniu królów. Pobłogosławił mu. Abraham zaś dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Imię jego znaczy najpierw Król Sprawiedliwości, następnie zaś Król Salemu, to jest Król Pokoju. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego, Melchizedek pozostaje kapłanem na zawsze. List do Hebrajczyków, 7 rozdział, 1 do 3 wersetu. Melchizedek był wpierw królem sprawiedliwości, następnie był królem pokoju. Oba stanowiska pięknie obrazują rolę naszego Pana jako króla sprawiedliwości i pokoju nad rodzajem ludzkim w Królestwie Chrystusowym. Jezus najpierw musiał być królem sprawiedliwości, i uwolnić ludzkość od potępienia grzechu przez zastosowanie swoich zasług. Następnie mógł on zostać królem pokoju i doprowadzić ludzkość z powrotem do pokoju z Bogiem. Melchizedek był kapłanem, a zarazem królem. Sprawował władzę zarówno religijną, jak i cywilną, co obrazuje uniwersalne panowanie Chrystusa nad swoim królestwem. Chrystus będzie panował nie tylko nad ludzkimi kwestiami religijnymi, ale również sprawami cywilnymi. Zachariasz prorokował o tym, pisząc: i rzekł do niego, mówiąc: tak powiada Pan zastępów, mówiąc: oto mąż, którego imię jest Latorość, który z miejsca swego wyrośnie, ten wystawi kościół Panu, bo ten ma wystawić kościół Panu, ten zaś przyniesie sławę i siedzieć i panować będzie na stolicy swojej i będzie kapłanem na stolicy swojej, a rada pokoju będzie między nimi obiema. Księga Zachariasza, rozdział 16, wersety 12 i 13. Chrystus, jako kapłan na swoim tronie, będzie posiadał władzę i cywilną odpowiedzialność egzekwować Boże prawa i przykazania, aby wymóc ich wypełnianie, doprowadzające całe stworzenie do posłuszeństwa. Apostoł Paweł powiedział, że Melchizedek nie miał ani ojca, ani matki. Nie ma wzmianek o jego przodkach. Stwierdzenie to nie odnosi się do jego. Stwierdzenie to nie odnosi się do jego korzeni jako istoty ludzkiej, lecz do jego kapłańskich następców i przodków. Melchizedek nagle pojawia się za dni Abrahama, błogosławi Abrahamowi, a następnie znika. Melchizedek nie odziedziczył od kogoś swojego stanowiska kapłańskiego, ani też nie przekazał go swemu następcy. W tym znaczeniu Melchizedek jest typem na Syna Bożego. List do Żydów, rozdział 7, werset 3. Jezus nie odziedziczył swojego duchowego kapłaństwa, ani też nie przekazał go w dziedzictwo innemu następcy. On jest kapłanem na zawsze, tak jak Melchizedek. Badacze Biblii zastanawiają się, kim był naprawdę Melchizedek. Niektórzy z nich myślą, że był to Sem, inni natomiast, że był to potomek Chama. Kimkolwiek on był, miał większą rangę niż Abraham, stąd również większą niż kapłaństwo aaronowe, będące w biodrach Abrahama. Apostoł Paweł napisał: obaczcież wtedy, jako wielki ten był Melchizedek, któremu też dziesięcinę zupów dał Abraham, patriarcha. A ci, którzy są z synów Lewiego, urząd kapłański przyjmujący, rozkazanie mają, aby brali dziesięcinę od ludu według zakonu, to jest od braci swoich, choć wyszli z biodr Abrahamowych. Ale ten, którego ród nie jest poczytany między nimi, dziesięcinę wziął od Abrahama i temu, który miał obietnicę, błogosławił. A bez wszelkiego sporu, mniejsze od większego błogosławieństwo bierze. List do Żydów, rozdział 7, werset od 4 do 7. sugerujemy, że Melchizedek jest typem na Chrystusa w jego spotkaniu z Abrahamem. Abraham obrazował obietnicę abrahamową, a w szczególności ziemskie nasienie obietnicy. Melchizedek błogosławił ojcu Abrahamowi po tym, jak ten powrócił po pokonaniu królów. To obrazuje, jak Chrystus, jako kapłan według porządku Melchizedekowego, wypełnia obietnicę Abrahamową. Kiedy urząd kapłański będzie skompletowany, a wiek Ewangelii skończy się, wówczas zupełny Chrystus, jako kapłaństwo Melchizedekowe, będzie błogosławił Abrahama i doprowadzi do rozwoju ziemskiego nasienia, obietnicy pod Nowym Przymierzem. Nasz Pan został najwyższym kapłanem według porządku Melchizedekowego po swoim zmartwychwstaniu. Siedzi On za zasłoną na tronie Ojca jako Król. Z tego wynika, że teraz jest kapłanem według porządku Melchizedeka. Apostoł Paweł pisze w liście do Żydów, którą mamy jako kotwicę duszy, nadzieję i bezpieczną i pewną i wchodzącą aż wewnątrz za zasłonę, gdzie przewodnik dla nas wszedł, Jezus, stawszy się według porządku Melchizedekowego najwyższym kapłanem na wieki. List do Żydów, rozdział 6, werset od 19 do 20. Pastor Russell potwierdza tę myśl w książce pytań na stronie 550. Wydanie amerykańskie, przypis tłumacza. Osobiście Pan nasz wszedł do swego kapłaństwa Melchizedekowego w czasie swego zmartwychwstania. Kiedy to? Kiedy to według słów apostoła Bóg ogłosił, niech mu się kłaniają wszyscy aniołowie Boży. W tym osobistym znaczeniu Jezus stał się kapłanem według porządku Melchizedekowego, pomimo iż tylko głowa tegoż kapłaństwa została uformowana. Jednakowoż przyznajemy, że nieprędzej zajmiemy urząd Melchizedekowego kapłaństwa, aż cały Kościół, wszyscy członkowie ciała zostaną połączeni z głową w chwale. Kapłan według porządku Melchizedekowego jest kapłanem błogosławiącym, mającym władzę do błogosławienia. Melchizedek był w stanie błogosławić Abrahamowi. Zatem Melchizedekowe kapłaństwo znacznie przewyższa kapłaństwo Aaronowe. W czasie, kiedy nasz Pan jest najwyższym kapłanem według porządku Melchizedeka, jego związek z Kościołem podczas wieku Ewangelii zobrazowany jest nie w Melchizedeku, lecz w Aaronie i ofiarowaniu kozła pańskiego przez Aarona w czasie ofiar Dnia Pojednania. Praca kapłaństwa Melchizedekowego należy do przyszłości, wobec Izraela oraz całej ludzkości. Brat Russell wyjaśnia w Księdze Pytań na stronie 552. Najpierw, cytat, najpierw Pan nasz Jezus w 3,5 latach swojej misji udowodnił swoją godność, by być kapłanem. Następnie w minionych 19 stuleciach On doświadczał wierności swoich członków, a gdy dokończy tego dzieła, doświadczenia naszej godności do uczestniczenia w Nim, w tym zaszczytnym stanowisku proroka. Kapłana, pośrednika, króla i sędziego świata, w tym samym czasie on mieć będzie na swój rachunek pewną zasługę, którą będzie mógł zastosować za świat i na podstawie której będzie mógł sprawować swój urząd kapłański na korzyść całej ludzkości. Urząd ten, jak to już zaznaczyliśmy, należy więcej do przyszłości, aniżeli do teraźniejszości. Obecny czas jest czasem ofiarniczym na dokonanie przymierza z Bogiem przez ofiarę. Cytat z Księgi Pytań. Jedną z kluczowych różnic pomiędzy kapłaństwem aronowym a pańskim kapłaństwem była przysięga, którą złożył Pan Bóg, że nasz Pan będzie najwyższym kapłanem. Apostoł Paweł wspomina to w liście do Hebrajczyków. Cytat. A stało się to nie bez założenia przysięgi. Tamci bowiem stali się kapłanami bez przysięgi. Natomiast ten został nim na podstawie przysięgi tego, który do niego mówi: przysiągł Pan i nie pożałuje. Tyś kapłanem na wieki. O ileż lepszego przymierza stał się Jezus poręczycielem. List do Hebrajczyków, rozdział 7, wersety od 20 do 22. Logicznym jest, powtórzmy, logicznym jest, że Bóg miał potwierdzić pod przysięgą najwyższego kapłana, który miał wypełnić obietnicę abrahamową, również potwierdzoną przez Boga przysięgą. Przysięga ta pokazuje nam nieulegający zmianom boski cel w stworzeniu kapłaństwa, które wyprowadziłoby człowieka ze stanu potępienia i grzechu ponownie do harmonii z nim. Poprzez złożenie przysięgi, powtarzając, poprzez złożenie przysięgi, Pan Bóg zagwarantował, że kapłaństwo rozwinie się i wypełni obietnicę daną Abrahamowi. Przysięga również pokazuje wspanialszą postawę i możliwości wynikające z kapłaństwa Chrystusowego oraz przymierza, które ono zapewnia. Apostoł Paweł pisze, albowiem zakon ustanawia arcykapłanami ludzi, którzy podlegają słabościom, lecz słowo przysięgi, która przyszła później niż zakon, ustanowiło Syna doskonałego na wieki. List do Hebrajczyków, 7 rozdział, 28 werset. Kapłaństwo Melchizedeka obejmuje Kościół. Wersety wskazują, że Chrystus jako kapłan według porządku Melchizedeka nie jest jedynym członkiem, lecz wieloma. Jako członkowie ciała naszego Pana jesteśmy kandydatami do tego kapłaństwa. I wy, jako żywe kamienie, budujecie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, ku ofiarowaniu duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. Ale wy jesteście rodzajem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście opowiadali cnoty tego, który was powołał z ciemności ku dziwnej swojej światłości. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, 5 i 9 werset. Jeśli będziemy wiernymi aż do śmierci, jako członkowie Kościoła staniemy się kapłanami Boga i Chrystusa i będziemy z Nim królować 1000 lat. Objawienie, 20 rozdział, 6 werset. Mamy sposobność stać się częścią wspaniałego kapłaństwa Melchizedekowego. Staramy się o to kapłaństwo w taki sam sposób, jak czynił nasz Pan, poprzez bycie wiernymi w czasie naszego ziemskiego poświęcenia aż do śmierci. Podsumowanie. Jedno z pięknych zapewnień boskiego planu zbawienia jest obietnica królewskiego kapłaństwa według porządku Melchizedekowego. Chrystus i Jego Kościół będą stanowić to kapłaństwo, a ich pracą będzie błogosławienie wszystkim rodzinom na ziemi w Królestwie Chrystusowym. Ich panowanie będzie się cechowało sprawiedliwością i pokojem. Przywiodą ludzkość z powrotem do harmonii i synostwa z Bogiem. I sprawią, że wszystkie rzeczy znów poddane będą Bogu. Rezultaty, jakie osiągną, będą wspaniałe. W ten sposób prorok Jeremiasz opisuje to chwalebne panowanie. Cytujemy z Księgi Jeremiasza 23 rozdziału od 5 do 6 wersetu. Oto idą dni, mówi Pan, których wzbudzę Dawidowi latorośl sprawiedliwą. I będzie królował król, a poszczęści mu się. Sąd zaiste i sprawiedliwość będzie czynił na ziemi. Za dni jego Juda zbawiony będzie, a Izrael bezpiecznie mieszkać będzie. A to jest imię jego, którym go zwać będą. Pan, sprawiedliwość nasza. Amen. Dziękujemy bratu za opowiedzenie nam o kapłaństwie. Zamkniemy, przybliżymy się do końca naszego nabożeństwa i zaśpiewamy pieśń numer 6, będącą w śpiewnikach międzynarodowych. Pieśń numer 6.
Poprosimy brata Kensley'ego o usłużenie nam modlitwą. Nasz niebiański Ojcze, zwracamy się do Twojego wielkiego świętego imienia. My jako grupa Twoich dzieci upokarzamy się przed Tobą, by wychwalić Twoje imię, dlatego że dałeś nam tyle błogosławieństw i obietnic całej ludzkości. Jesteśmy wdzięczni Ci za plan, za to, że dałeś nam swojego jedynego Syna, żebyśmy mogli się zbliżyć do Ciebie i pobudzać nasze serca i umysły, by iść śladami Jezusa i być lepszymi braćmi dla jednych i dla drugich. Bardzo prosimy Cię, dziękujemy Ci za tą obietnicę, którą dałeś nam w Jezusie Chrystusie, który był wypełnieniem obietnic Abrahamowych. Dziękujemy Ci za obietnicę, którą możemy dzielić i która doprowadzi całą ludzkość do harmonii z Tobą. Bardzo prosimy Cię o błogosławieństwa dla tych wszystkich, którzy są na ziemi, a specjalnie dla tych, którzy nie mogli przybyć tutaj. I bardzo prosimy Cię, byś im pomógł, by mogli wzrastać w wierze i prosimy Cię to w imieniu Jezus Chrystus. Amen. Bardzo prosimy braterstwa, żebyście wrócili na miejsca o 5 godzinie i żeby osoby, które chcą uczestniczyć, zeznawać się w zebraniu świadectw, usiadły z przodu.